Piwnice Pomorza.
Wizy holenderskie pojawiły się w Gdańsku w XVIII wieku. To był czas, kiedy w całej Europie panowała moda na wyroby naśladujące, dziś powiedzielibyśmy, chińszczyznę, a dokładnie chińską porcelanę.
Wizy będą tematem dzisiejszych Tajemnic Pomorza. Opowie o nich Beata Grudziecka, która przywraca do życia dawne rzemiosło. Jak powstają i skąd wzięły się na Pomorzu? Ale nie tylko o nich, bo poświęcimy też trochę czasu zdobionym naczyniom. Daniel Wojciechowski, zapraszam na opowieść o nowożytnym zdobnictwie.
Wizy holenderskie z racji tego, że były biało-niebieskie i na początku były też inspirowane wzorami z chińskiej porcelany, czy też z fajansów holenderskich, bo tam je wytwarzano, zaczęły być bardzo popularne ze względu na estetykę. Była taka moda, więc wszyscy zamożni mieszczanie zazwyczaj takimi płytkami dekorowali swoje wnętrza. To było pewnym wyznacznikiem statusu, ale też tego, że oni byli na bieżąco z modą, która panuje w Europie. Więc taka była historia płytek w Gdańsku i w miastach pomorskich. Płytki znajdowały się w miejscach reprezentacyjnych, czyli w ogromnych sieniach, które witały gości. Jak wchodziliśmy prosto z ulicy, witała nas taka sień, która zazwyczaj była od podłogi po sufit, wyłożona tymi płytkami. Więc ktoś, kto wchodził do takiego domu, od razu widział majestat tej bieli i błękitu i od razu wiedział, że wchodzi do domu, w którym mieszka bardzo majętny gospodarz. Więc było trochę inaczej. To nie były kafle łazienkowe, czy też kafle kuchenne. Mówimy o domach gdańskich, tak? Bo trochę inaczej wyglądało to w innych miejscach, na przykład na Żuławach, ale konkretnie w Gdańsku były to raczej sienie, raczej izby takie reprezentacyjne. Mam przygotowanych kilka zabytkowych płytek, takich nawet z XVII wieku, więc możemy je teraz obejrzeć, opowiem, co na nich widzimy. Część z nich nosi ślady użytkowania, są delikatnie popękane, czy też już nawet sklejone, ale większość jest cała. I te płytki są z różnych lat, właściwie nawet z różnych wieków, ponieważ mamy płytkę z około 1670 roku. To jest ta płytka. Płytka z przedstawieniem zabaw dziecięcych, z ornamentem narożnikowym w typie wolej główki. Bardzo gruba, proszę spojrzeć. Te pierwsze płytki XVII-wieczne były właśnie takie raczej masywne. Mamy potem płytki z XVIII, z XIX wieku. I płytka z początku wieku XX, już zupełnie inna, bardzo cieniutka, wykonana pół maszynowo, bo tak naprawdę już wyciśnięta na prasie, więc dekoracja bardzo zbliżona do tych starszych płytek, natomiast technika już zupełnie inna. Płytki były wykonywane w Holandii. Mówimy o nich flizy holenderskie. Bardzo często używa się określenia flizy z Delft, czy też płytki delfickie, delftyckie. Natomiast tu warto podkreślić, że tak naprawdę flizy holenderskie nie były wykonywane w mieście Delft. Delft nam się kojarzy z wytwórstwem fajansu, czyli z wytwórstwem naczyń, które doskonale znamy. Natomiast większość płytek, które my mamy w Gdańsku, czy w ogóle które są w miastach polskich, w dekoracjach wewnątrz budynków, to są płytki pochodzące z takich miast jak Amsterdam, Rotterdam, Harlingen, Utrecht, Makum, więc zupełnie inne miejscowości. Wynikało to z tego, że tak naprawdę w Delft rzeczywiście istniało najwięcej manufaktur, bo ponad 30 w jednym mieście, ale te manufaktury skupiały się głównie właśnie na wytwórstwie naczyń. Dlatego przyjęto tak bardzo ogólnie traktować wszystko, co jest biało-niebieskie i wszystko, co pochodzi z Holandii, jako ceramikę, fajansę, czy też właśnie płytki z Delft. I teraz co na nich malowano? Malarze holenderscy byli doskonałymi obserwatorami tego, co ich otacza, swojej rzeczywistości i czasu, w którym żyli. I tak naprawdę na płytkach holenderskich malowano wszystko, co można było zobaczyć dookoła. Więc mamy mnóstwo przedstawień pejzażowych, takich, które rzeczywiście odpowiadają tym pejzażom holenderskim, takim, które nawet możemy dziś zobaczyć. To są malutkie strzeliste domki, wieżyczki, garbate mostki, pod którymi przepływają sobie łodzie. To są zabawy dziecięce, czyli coś zupełnie naturalnego, bawiące się po prostu na dworze dzieci. To są przeróżne studnie, kościółki, statki, które były nieodłącznym elementem krajobrazu holenderskiego. Są też przedstawienia typu kosze z kwiatami, rośliny, zwierzęta, no bo to też było coś zupełnie naturalnego. I przeróżne czynności wykonywane przez ludzi. Czyli możemy zobaczyć na płytkach powroźnika panią, która pierze, piekarza, pana, który ostrzy noże. Więc tak naprawdę cała rzeczywistość XVII, XVIII, XIX wieku została na tych płytkach wymalowana. Na początku nie było czegoś takiego jak katalogi wzorów. Płytki były po prostu wytwarzane w Holandii. Funkcja tych płytek była też zupełnie inna. Wróćmy chwilę do początku w ogóle pojawienia się tych płytek, ponieważ płytki, które pojawiły się w Holandii, nie miały takiej funkcji jak płytki, o których już powiedziałam w Gdańsku. W Holandii te płytki były używane bardzo zwyczajnie. I one właśnie były używane w takich miejscach, w których mogło się łatwo nabrudzić. Czyli w przedsionkach, w piwnicach, w kuchniach, w których były paleniska. I te płytki służyły do tego, żeby zabezpieczyć ścianę przed wybrudzeniem. To była ich podstawowa funkcja. Dopiero w momencie, kiedy Europa zachłysnęła się tą modą na chińszczyznę i odkryła, że te produkowane w Holandii ceramiczne wyroby są bardzo zbliżone do chińszczyzny wizualnie, to te płytki w Europie trochę zmieniły swoją funkcję. Więc na początku nie było czegoś takiego jak katalog, nie zamawiało się płytek z katalogu, tylko po prostu kupowało się je u rzemieślników. Jeśli chodzi o płytki u nas w Polsce, takie, które są w polskich olisowaniach, to rzeczywiście zdarzają się płytki, które wyglądają jakby były przygotowane pod konkretne wnętrze. I takich wnętrz jest kilka w Polsce, gdzie rzeczywiście widać, że one były zamówione. Powiedzmy, dostosowane do konkretnego zamówienia, do potrzeb olicowanie, no to takie możemy znaleźć w pałacu w Wilanowie, w Warszawie. I tam rzeczywiście widać, że to jest bardzo przemyślane kompozycyjnie olicowanie i że ono jest zrobione na wymiar tego wnętrza. No, trudno nam będzie opowiedzieć, nie pokazując go, natomiast jest to olicowanie, które ewidentnie było przygotowane pod konkretne pomieszczenie. Płytki po prostu przypływały do Gdańska. One przypływały w sposób bardzo naturalny, bardzo często tymi płytkami były balastowane statki. Więc one u nas były naturalnym towarem, który można było po prostu w porcie kupić. Myślę, że wyglądało to bardziej tak, że ktoś kupował po prostu komplet płytek, jaki akurat był dostępny. W Gdańsku nie układaliśmy z tych płytek historii. One były raczej kładzione przypadkowo, chociaż osoba, która wchodzi do pomieszczenia wyłożonego płytkami, może odnieść wrażenie, że rzeczywiście te wszystkie płytki są do siebie bardzo podobne i że te płytki mogą się układać w jakąś sensowną, logiczną całość. Rzeczywiście, jeśli to są wszystkie płytki pejzażowe, no to możemy sobie tego sensu doszukiwać i opowiedzieć sobie według jednej, drugiej, trzeciej płytki. Natomiast raczej były to po prostu przypadkowe olicowania. Odtwarzam nie tylko płytki, odtwarzam także talerze, które są inspirowane właśnie holenderskimi wzorami. Wykonanie płytki to był proces, który trwał dość długo. Może się wydawać, że taka mała, niepozorna płytka, więc pracy nie ma zbyt wiele, ale jednak jest inaczej. Po pierwsze, taką płytkę trzeba było wykonać z surowej gliny. Sam proces pozyskania tej gliny był dosyć czasochłonny. Glinę należało najpierw oczyścić, potem sezonować, przepuścić przez odpowiednie prasy, więc było przy tym dużo pracy. Potem z gotowej gliny wycinano płytkę, a właściwie płytki, które musiały być mniej więcej tej samej wielkości, żeby ładnie układały się na ścianę. I takie wycięte z surowej gliny płytki musiały sobie kilka dni, może nawet ponad tydzień poleżeć, żeby bardzo dobrze wyschnąć. Kiedy już wyschły, trafiały do pieca na pierwszy wypał, na tak zwany biskwit. I dopiero w takiej formie biskwitu można było z nimi pracować dalej. Czyli były polewane surowym szkliwem. Szkliwo jest czymś w rodzaju zawiesiny, więc kiedy polewano nim płytkę, woda wsiąkała w porowaty biskwit, a na powierzchni biskwitu pozostawała warstwa takiego proszku. I na tym proszku malowano docelowe przedstawienie. Malowano je tlenkiem kobaltu. Tlenek kobaltu był czarny, a widzimy biało-niebieskie przedstawienia, więc należało tę pomalowaną płytkę raz jeszcze wypalić w piecu ceramicznym i dopiero w wyniku oddziaływania bardzo wysokiej temperatury, ponad 1000 stopni, ten tlenek kobaltu z czarnego zmieniał się właśnie na granatowy. Więc mamy tutaj proces złożony z dwóch wypałów i tego etapu przygotowania, Więc nie jest to praca łatwa. Dodatkowo powtarzalność wzoru, bo widzimy na ścianach, że te płytki są do siebie bardzo podobne. Wiadomo, że tak bezpośrednio po prostu ręką nie da się ich powtórzyć z takim detalem, więc używano techniki przepruchy. Technika przepruchy polegała na tym, że malowano wzór na papierowym lub pergaminowym szablonie, przekłuwano ten wzór igłą, dziurka przy dziurce, i przez te dziurki przepruszano na szkliwo węgiel drzewny. I pojawiało nam się coś podobnego do takiej dziecięcej zabawy połącz kropki. I dokładnie potem malarz Flis kropka po kropce łączył ten wzór i powtarzał go na wielu płytkach. Mamy tutaj papier, dość sztywny. Ja używam akurat kalki, która jest taka nierwąca. Rysujemy sobie na niej wzór i potem za pomocą takiej igły osadzonej w korku przekłuwamy ten wzór, który jest narysowany. Dziurka przy dziurce. On nie może być za gęsty, żeby ten wzór nam nie wypadł z kartki, ale nie może też być za rzadko, bo potem ten wzór nie będzie na szkliwie czytelny. Te dziurki, kiedy są już zrobione, przykładamy do szkliwa i za pomocą takiej właściwie materiałowej pacynki, w której jest węgiel drzewny sproszkowany, uderzamy sobie w papier i węgiel drzewny przesypuje nam się tymi dziurkami na szkliwo pod spodem, zostawiając ślad, po którym ciągniemy pędzlem. Mamy bardzo dużo przykładów, które zostały. Tak naprawdę w Polsce jest wiele ulicowań. Można sobie pojechać je zobaczyć, można zrobić fotografie. Jest mnóstwo książek, może nie polskich, ale holenderskich na pewno, które są katalogami bądź po prostu takimi publikacjami naukowymi. Więc materiału źródłowego jest bardzo dużo. Można inspirować się tymi płytkami, które były malowane w XVII-XVIII wieku. Naczynia, które były wytwarzane już w Gdańsku, to były naczynia inspirowane też naczyniami holenderskimi i one miały właściwie podwójną funkcję, bo były talerzami dekoracyjnymi, miały specjalne zawiesia z tyłu, które pozwalały umieścić je na ścianie, ale też można było spokojnie korzystać z nich jako z zastawy stołowej, co często było robione. Tutaj jest kilka etapów malowania takich talerzy. Pierwszy etap to były wzory inspirowane Chinami, czy też wzorami holenderskimi, które inspirowały się bezpośrednio Chinami. Potem był taki etap, kiedy zaczęto malować wzory lokalne, przeróżne kosze z owocami, też pejzaże. I trzeci etap, taki schyłkowy, to był czas, kiedy już ta dekoracja bardzo ubożała i robiono bardzo subtelne, takie nieskomplikowane malatury na talerzach. Wiele lat temu zaczęłam się interesować takimi wyrobami lokalnymi, rzemiosłem lokalnym. I okazało się, że tak naprawdę my niewiele na Żuławach tego mamy. I właściwie na każdym kroku było podkreślane, że Żuławy są osadnicze, że my nie mamy swojej historii takiej materialnej, w sensie wszystko skądś napłynęło. I nagle okazało się, że my jej tak naprawdę bardzo dużo mamy, tylko trzeba ją odkopać, trzeba ją przywrócić do świadomości mieszkańców. I ja sobie postanowiłam, że to zrobię. Na początku zajęłam się tylko i wyłącznie flizami. Kiedy zaczynałam się nimi interesować, kiedy zaczynałam o nich opowiadać i pisać, to znane były tak naprawdę tylko dwa domy na Żuławach, o których mówiło się, że płytki tam zostały. Po kilku latach mojej pracy, moich kwerend, udało się opublikować stronę internetową, na której jest właściwie skatalogowanych kilkanaście domów, w których te płytki były, więc okazuje się, że mamy tego dużo więcej. Zaczęłam też je odtwarzać, chociażby właśnie dlatego, że u nas na Żuławach niewiele ich zostało. I pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na to, żeby pokazać ludziom, jak te płytki mogły wyglądać. Tym bardziej, że te ulicowania, które są na Żuławach, to są domy prywatne i bardzo trudno jest do nich wejść. Więc to była taka pierwsza inspiracja, jeśli chodzi o flizy. Natomiast jeśli chodzi o talerze, one są dla mnie bardzo ważne, dlatego że one są już robione u nas. One nie są napływowe, tylko są wytwarzane. Między innymi były wytwarzane także w Malborku. Więc dla mnie to ogromnie ważne, że te tradycje ceramiczne mamy w mieście i po prostu trzeba o tym mówić, żeby pamięć o tych rzemieślnikach też trochę przywołać do teraźniejszości. Rekonstruuję w tej chwili głównie talerze, dlatego że mamy świetny materiał badawczy, dostępny, taki, z którego można korzystać. On jest nieczytelny dla takiego zwykłego odbiorcy, tak może nieładnie to nazywam, ale osoba, która nie ma związku na przykład z ceramiką albo z archeologią, kiedy zobaczy mały fragment, bardzo trudno jest jej sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać całość. Ja z kolei mam tak, że widzę kawałek talerza i ja już w głowie odtwarzam sobie resztę. Ja wiem, jak ta reszta wyglądała. I korzystając z tego, ponieważ miałam dostęp do materiałów źródłowych dzięki uprzejmości Muzeum Zamkowego w Malborku, mogłam zrekonstruować wzory fajansu pomorskiego, których fragmenty udało się pozyskać podczas badań archeologicznych tutaj u nas na miejscu. I powstało z tego około 40 talerzy. Niektóre z nich są kopią, niektóre są inspiracją, no bo też nie cały wzór może udało się odtworzyć, ale dzięki temu udaje się pokazać ludziom, jak piękne rzeczy mogliśmy tutaj mieć, jak mieliśmy tak naprawdę, jak piękne rzeczy mieliśmy. Ta rekonstrukcja odbywa się po to, żeby pokazać coś, co tak naprawdę nie ma już waloru artystycznego czy takiego ekspozycyjnego w takiej formie, która byłaby łatwa i przystępna dla odbiorcy. Wystawa w tej chwili jest w piwnicach Szpitala Jerozolimskiego w Malborku. Ona będzie tam jeszcze do końca października. Potem, mam nadzieję, uda mi się ją przenieść do Muzeum Zamkowego w Malborku przy okazji jeszcze innej wystawy, która jest planowana.
Tajemnice Pomorza.